5,8% takie było bezrobocie w sierpniu. To dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to spadek o 0,1 punktu procentowego względem lipca. Spodziewamy się, że na koniec roku utrzyma się poniżej 6% bezrobocie, powiedziała minister Elżbieta Rafalska w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy. W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,2% na koniec tego roku i obniży się do 5,6% na koniec 2019 roku. Jak to z tym bezrobociem może być w naszym kraju i czy tak niskie bezrobocie już zagraża gospodarce naszego kraju? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Bezrobocie 5,8% w sierpniu. No i właśnie. Czy uda się je utrzymać na takim poziomie, czy będzie tak, jak założył rząd, że wyniesie 6,2% na koniec roku?
A ja powiem może paradoksalnie, to nie ma żadnego znaczenia. Czy to będzie 5,9, czy to będzie 6,1, czy to będzie 5,7, to oznacza, że mamy bardzo niskie bezrobocie, rekordowo, historycznie patrząc, najniższe. To, czy w takich właśnie bardzo drobnych tam po przecinku liczbach coś się wydarzy, ma tak naprawdę znaczenie wtórne. Natomiast to rzeczywiście, już przedsiębiorcy mówią, że jest to jeden z czynników, tak niskie bezrobocie, hamujące potencjalny rozwój naszych firm. Więc tak naprawdę pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, cieszmy się z tego, że jest to bezrobocie tak niskie, ale musimy pamiętać o możliwej aktywizacji wielu osób. No, często z danych analizując widzimy, że jednak jest tak, że część kobiet, które mogłyby pracować, nie pracuje. Być może tworzenie systemów pracy, gdzie one mogą pracować na pół etatu, na 2/3 etatu, a nie tak na 8 godzin, bo to szczególnie w stosunku do kobiet byłoby takie przyjazne decyzje przedsiębiorców, bo wiadomo, że panie są też obciążone ciężką pracą w domu, wychowaniem dzieci, więc tu jest ważny aspekt. Na drugi aspekt, oprócz tej aktywizacji, która jest bardzo ważna, upraszczać procedury przyjmowania cudzoziemców, szczególnie z tych państw, gdzie to są nieco inne przepisy. Przypomnijmy, Mołdawia, Ukraina, Białoruś, Gruzja, tam już są lepiej traktowani niż w przypadku innych cudzoziemców. Nadal upraszczać.
Wiktor Kamiński.
Faktycznie jest to bardzo niski poziom bezrobocia. Ja myślę, że tutaj jakby problemem chyba nie jest to, czy on rzeczywiście tam wzrośnie o 0,2 czy spadnie. Bardziej istotna jest struktura popytu na pracowników i to już dotyczy nie tylko takich prostych prac budowlanych na przykład, gdzie rzeczywiście podkreślają deweloperzy, że trzeba się liczyć ze spowolnieniem właśnie ze względu na brak kadry, ale też pracowników o wyższych kwalifikacjach, specjalistów różnego rodzaju, co znowu powoduje, że przedsiębiorstwa do tej pory konkurujące jakoś tam na rynkach cenowo będą musiały po pierwsze podnieść koszty zatrudnienia, no bo trzeba znaleźć gdzieś tych specjalistów, ściągnąć ich, zapłacić im lepiej, aby jednak pracę podjęli. I to powinno w konsekwencji wywierać większą presję na konkurencję jakościową, czyli na podwyższanie wydajności, na automatyzację, na informatyzację, ale taką, która powinna jakby zmniejszyć tą presję na zatrudnienie. Tylko że tego się nie da zrobić we wszystkich branżach oczywiście, sztuczna inteligencja, niestety ścianki kartonowo-gipsowej nam nie postawi na budowie.
Przynajmniej jeszcze nie teraz. A w takim razie, a na ile nasze firmy jeszcze są w stanie podnosić płace i płacić więcej specjalistom? Bo tutaj przedsiębiorcy, którzy przychodzą też do tego studia, mówią, że to już jest coraz gorzej z tym.
Jest coraz gorzej, bo dopóki też nie nie zmienią się trochę, nie zmieni się presja, powiedzmy, podatkowa oraz wszystkich pozostałych kosztów zatrudnienia, elastyczność zatrudnienia, no to będzie też problem z tej strony. Poza tym, tak jak zawsze mówimy, no efektywność pracy w Polsce nie jest najwyższa w porównaniu z innymi krajami. Pracujemy dużo, ale niekoniecznie w pełni efektywnie, co oznacza, że jest oczywiście duży jeszcze margines na poprawę i w związku z tym możliwości płacowe powinny się pojawić, ale one będą wynikać z inwestycji, ale znowu na te inwestycje trzeba mieć środki.
No ale to też nie jest, pamiętajmy o jednej rzeczy, bo tutaj pytanie zadane przez Iwonę Wysocką oczywiście jest kluczowe, na ile firmy na to stać, a ja myślę, że na to pytanie nie ma jednej prostej odpowiedzi, dlatego, że gospodarka jest bardzo różnorodna. Myślę, że w prostych przemysłach czy w prostej działalności tam już nie ma. Część tych firm rzeczywiście doszła do pewnej ściany, koniec, kropka, później byłoby albo bez zysku, albo działalność na minimalnej marży i tutaj rzeczywiście niewiele da się zrobić. Natomiast tam, gdzie jest nowocześniej, to znaczy tam, tak jak powiedział mój przedmówca, gdzie mamy do czynienia z inwestycjami, technologicznymi inwestycjami, gdzie ta wydajność pracy czy produktywność jest znacznie wyższa niż była do tej pory, te firmy mają pewne zapasy, bo ja przypomnę takie dane dotyczące polskich firm, że to, co polskie firmy trzymają w gotówce w bankach, jest w tej chwili rekordowe. To się mówi czasami o kwocie 500 000 000 zł, tak? Więc z jednej strony te pieniądze są, z drugiej jest pewna obawa przed inwestycjami, co właśnie przed chwilą powiedział mój przedmówca, ale to też nie jest tak, że te 500 000 000 zł to cała gospodarka ma oszczędności. Właśnie w niektórych branżach niskorentownych tam nie ma, tam już jest szorowanie tak naprawdę na bardzo niskich marżach, a są takie dziedziny, gdzie te pieniądze na pewno się znajdą dla kolejnego pracownika czy na podwyżkę. Więc pamiętajmy, dyskutując o tym, że gospodarka jest bardzo niejednorodna.
No to prawda i ciągle jeszcze jest tak, że przystępując do różnego rodzaju przetargów, niestety wygrywa się ciągle ceną.
Bardzo ważne kryterium, zbyt ważne. Tak.
I niestety to wywiera ogromną presję też na koszty wynagrodzeń i oczywiście w konsekwencji okazuje się, że ta najniższa cena mogła być poniżej kosztów wytworzenia i w trakcie już realizacji zamówienia próbuje się to w jakiś sposób nadrobić, co...
Gdzieś
co
zaoszczędzić, jest, tak?
Jest, tak, no dzieje się to ze szkodą oczywiście.
Dla jakości często.
Dla jakości, czy dla terminowości. Te nadwyżki i gotówki, one też kumulują się rzeczywiście w różnych branżach i problem myślę, że jest taki, że... Ta nadpłynność nie może być we właściwy sposób wykorzystana w innych, w tych branżach, które jej faktycznie potrzebują, które ciągle mają zatory płatnicze, które mają opóźnienia różnego rodzaju jakby kontrahentów, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. To też ma jakiś tam wpływ na koszty działalności.
Ale wracając do rynku pracy, pojawiły się dosyć niepokojące badania Work Service, z których wynika, że prawie 60% Ukraińców pracujących w naszym kraju, dokładnie 59%, wyjechałoby do Niemiec do pracy, gdy tylko ten rynek się dla nich otworzy. Jeśli tak by się stało, no to czeka nas mały Armagedon.
Ale panie redaktor, ja jestem zdumiony. A dlaczego nie 100%? No jeżeli w Niemczech się zarabia netto efektywnie 3 albo 4 razy więcej, to jeżeli tylko 60% Ukraińców, to
tych
bardzo
Polski,
się...
Tych z Polski, którzy są
oczywiście,
tutaj.
Tak, o tym mówimy. To jestem zdumiony. Ja oczywiście troszeczkę ironizuję, natomiast pamiętajmy, że czym innym jest deklaracja, a czym innym jest potem faktyczne podjęcie decyzji. Po pierwsze, Ukraińcy to już nie jest ta najtańsza siła robocza.
Czyli oczywiście, to może taki zabieg, żeby zyskać na płacach wyższych na
oczywiście,
przykład.
Oczywiście, to jest obawa naszych pracodawców, ale pamiętajmy, może komuś to się nie spodoba, ale czy nam bardzo dobrze, jest pewna bliskość kulturowa Polaków i Ukraińców. Pewne podobieństwo języka. Jeżeli Ukraińcy są u nas obecni od 3-4 lat, mają spenetrowany ten rynek, wiedzą, kto jest dobrym pracodawcą, wiedzą, kto jest złym pracodawcą.
Mają dedykowane konta w bankach, połączenia
mają
lotnicze.
Mają usługi. Bardzo często jest tak, że na uczelniach, u nas może mniej, natomiast w Krakowie czy na południu Polski są bardzo poważnym odsetkiem nowych studentów Ukraińcy i widać, że wielu z nich zapuszcza korzenie w Polsce. Jeżeli oni zapuszczają korzenie, jeżeli oni jednak spotykają się, bo ja nie zgadzam się z tezą, że Polacy są ksenofobami czy coś, jeżeli oni się tu przyzwoicie czują, jeżeli oni tu znajdują przestrzeń do swojego życia, to nie jest tak, że oni natychmiast wyjadą do Niemiec i porzucą. Oczywiście to, co mówiłem w poprzednim pytaniu, ułatwiać, usprawniać procedury, żeby oni nie czuli się źle wobec urzędnika. Oczywiście podnosić też płace, ale takie badanie deklaratywne, ja się go mniej obawiam, niż by to wynikało z tej liczby.
Ja też troszeczkę bym chciał rozwiać ten mit 3- czy 4-krotnej wyższych zarobków, które można osiągnąć w Niemczech w tych stosunkowo prostych zawodach, powiedzmy no budowlanych czy podobnych, wbrew pozorom można uzyskać stawki no bardzo wysokie, które już nie odbiegają aż tak bardzo od tych europejskich. Co więcej, koszty utrzymania są kilkakrotnie niższe, co netto jakby powoduje, że no atrakcyjność pozostania na tym rynku jest wbrew pozorom duża. I to, o czym pan redaktor mówił, te wszystkie czynniki oczywiście też mają bardzo duże znaczenie. Dla nas już w tej chwili, powiedzmy, rynek niemiecki nie jest jakimś tam szczególnie obcym czy trudnym, prawda? No,
20 lat ludzi doświadczenia, tak, 40,
pracują, tak. Pracują tam, no, można powiedzieć, że z niektórych regionów Polski nawet dłużej, bo tak naprawdę to ten rynek jest spenetrowany od dawna, tak jak rynek europejski już cały. Rzeczywiście ten proces będzie pewnie następował. Czy on obejmie 5 czy 10% tych pracowników? No trudno powiedzieć. Rzeczywiście w tej sytuacji trzeba myśleć także o innych nacjach, które mogą nas tutaj wesprzeć.
I są mile widziane.
Niewątpliwie.
Zmieniamy temat, bo było też o produktywności. Koncern TCL, który stoi za takimi markami jak BlackBerry, Alcatel, Thomson, uruchomił w Warszawie centrum badawcze i tutaj ponad 100 naukowców zajmie się pracą nad poznawaniem i rozumieniem mowy ciała, analizą obrazu. Praca nad nowymi systemami informatycznymi będzie realizowana między innymi przy współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. No i tutaj jeszcze takie dane. Tylko w ubiegłym roku Chiny wydały $300 miliardów na badania i rozwój. Polska, to jest z 2016 roku, dane nie ma nowszych, prawie 4 miliardy euro. U nas to jest 0,97% PKB wydatków na badania i rozwój. I teraz mamy fajne centrum. Widzimy, jak Chińczycy nieprawdopodobnie w nowoczesnych technologiach się rozwijają i jak bardzo to centrum jest dla nas wartościowe w odróżnieniu od wielu centrów usług wspólnych, które też powstają w biurowcach w całym kraju.
No wydaje się, że jest to pewna szansa dla tego, aby wreszcie Polska była bardziej identyfikowana z tym miejscem, gdzie nie tylko wykonuje się proste usługi, ale także faktycznie te dużo bardziej zaawansowane. Jedyne obawy, które można mieć, to takie, czy nie nastąpi po prostu taki typowy drenaż mózgów, prawda, i te w gruncie rzeczy wyniki tych badań trafią do Chin, natomiast pytanie, czy ta wiedza i te umiejętności, na ile one faktycznie będą możliwe do przeniesienia na inne branże, prawda, tutaj lokalnie na naszym rynku. Natomiast niewątpliwie powinno to wpłynąć na jakość tych relacji pomiędzy nauką a biznesem, na co narzekamy od niepamiętnych dawnych czasów, że właściwie w badaniach podstawowych tośmy sobie jakoś tam radzili, natomiast w implementacji to już dużo słabiej, więc może trzeba jednak sobie przyjąć do wiadomości, że po prostu pewne środki i technologia niestety w dużej mierze są poza granicami Polski i cieszyć się z tego, że do nas przychodzą, doceniając poziom naszej kadry, doceniając poziom infrastruktury i tego, że faktycznie to nie jest tylko kwestia niższych kosztów, prawda, ale także jakości, z której tu można skorzystać.
Może należałoby zadbać, żeby te firmy otwierające właśnie tak interesujące centra podpisywały takie umowy, w których znajdzie się zapis, że no, przynajmniej w jakiejś części będą współpracować z polskimi firmami technologicznymi.
Nie, ale to jest trochę inaczej. To te instytuty dyktują warunki, bo one wszędzie na świecie będą przyjmowane z szeroko otwartymi ramionami. To, co jest najważniejsze, to nie to, że jakaś firma, instytut ulokowała się w Polsce, tylko to, że Polacy będą tam pracować i zyskiwać różne kompetencje. Dlatego, że nawet gdyby za 10 lat ten instytut, czy za 5, czy za 7 został zlikwidowany, to zostaje duża grupa ludzi, którzy tam pracowali, którzy zobaczyli, jak to działa, którzy mieli styk z tymi technologiami i to jest wartość, której nikt nam nigdy już nie zabierze.
No i tutaj uniwersytet współpracuje.
I teraz jest fundamentalne pytanie. Czy nasza gospodarka będzie w stanie tych ludzi kiedyś zaabsorbować? Mi by się marzyła sytuacja, że jest jakikolwiek francuski, angielski, chiński, japoński instytut i nagle się okazuje, że przychodzi prezes instytutu i mówi: mamy straszny problem. Polski biznes wyciąga nam pracowników. To jest moje marzenie, tak?
Że to polski chyba nas biznes, wszystkich tutaj, tak.
Że polski biznes osiągnie taki poziom rozwoju, także technologicznego, że będzie tych ludzi pozyskiwał, że będzie w stanie być konkurencyjny dla nich. Natomiast my z każdego źródła tą wiedzę, właśnie co była mowa, wiedzę w zastosowaniu, jak to potem przełożyć te odkrycia czy wyniki badań na praktykę biznesową, to jest dla nas jakby najważniejsze wyzwanie w najbliższym czasie. I zobaczmy, wróćmy do samego początku naszej dyskusji. Rozmawialiśmy o tym, że jak polskie firmy będą nowocześniejsze, to będą mogły więcej płacić. Tu jest przykład czegoś, co może zaowocować takim procesem. Czy zaowocuje, to jest zupełnie osobna historia, ale to jest, takie inwestycje są bardzo ważne dla całej gospodarki, dla społeczności akademickiej, dla nas wszystkich.
Dokładnie, bo tutaj nie chodzi nawet tylko o sam jakby transfer wiedzy czy technologii.
W tej konkretnej rzeczy, prawda?
Tak,
chodzi o zjawisko.
Dokładnie, a też przy okazji nauczymy się organizacji procesu, właśnie takich procesów. Nauczymy się przy tej okazji, jak w ogóle takie przedsięwzięcie powinno funkcjonować, żeby było skuteczne, efektywne. Nauczymy się tej współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem. No tylko chyba na takich przykładach. Nie ma co otwierać drzwi, które już dawno zostały otwarte. Także...
I czekamy na więcej takich firm wysoce technologicznych z ich rozwiązaniami.
Przykłady pokazują, że jeżeli ktoś zacznie, to w ślad za tym jednak przychodzą następni.
Tylko jest jedna uwaga. My też jakby nie oczekujmy, że te zjawiska, o których my tu...
Natychmiast przyniosą
po 3 miesiącach, 5 miesiącach, wręcz przeciwnie, może się okazać, że przez pierwsze 2 lata nowa instytucja będzie miała kłopot z dogadaniem się z otoczeniem biznesowym. Tak bardzo często słychać, że są jakieś pomysły na uczelni, uczelnia się skarży na biznes, że nie wykorzystuje, ale potem biznes mówi nie, bo uczelnia ma jakieś tam biurokratyczne. To wszystko trzeba przejść, to wszystko trzeba przepracować, ale takie inwestycje są najbardziej pożądane i są inwestycjami chyba idealnymi.
No to zmieniamy temat. Gospodarki europejskie świetnie się rozwijają. Nie wszystkie, ale część. Tak, nic nie trwa wiecznie. Gdzieś za rogiem czai się recesja i właśnie o tym zagrożeniu mówił na forum ekonomicznym w Krynicy wiceminister finansów Leszek Skiba. Jego zdaniem w perspektywie kilku lat wzrost gospodarki światowej spowolni. Możliwa jest recesja. No, są cykle koniunkturalne, więc wiemy, że na pewno pewno ta recesja kiedyś będzie. I teraz kwestia, na ile nasza gospodarka jest gotowa na takie zjawisko, na ile my jesteśmy zależni od tego, co się dzieje na świecie, na ile my jesteśmy silną gospodarką i sobie teraz dajemy radę i jak, co zrobić, żeby no, te recesje przetrwać możliwie z najmniejszymi stratami.
To ja tylko jedna uwaga na początek, tak? Przepraszam. Ja nie lubię słowa recesja, dlatego że zdefiniujmy, co to jest recesja. Są bardzo różne definicje. Jedna z tych definicji mówi, że to jest sytuacja, kiedy wzrost gospodarczy jest wolniejszy. Jeżeli tak mówimy, my teraz się jesteśmy około 5% i taka recesja, dokładnie, że spadniemy do 3-3,5, a może 2,5%, to jest bardzo prawdopodobne, bo są cykle koniunkturalne. Jeżeli mówimy o recesji, która definiowana by była jako spadek PKB, czyli nie dość, że się nie rozwijamy, to się zwijamy, no to ja przepraszam, ale w perspektywie najbliższych lat ja takiego zagrożenia nie widzę.
Tak? W Polsce.
W Polsce. Mhm. Na pewno jest zagrożenie wynikające z koniunktury, że będziemy się wolniej rozwijali i to jest prawie pewnik, natomiast spadek PKB nie zakładam. Natomiast powiedzmy szczerze, my nie jesteśmy bardzo mocną gospodarką, która sama się temu oprze i będziemy jakąś zupełnie oderwani od całej rzeczywistości.
Zielona wyspa?
Zielona wyspa, nie, to tak nie działa. Dlatego trzymajmy jednak kciuki za koniunkturę w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym i jak jest dobrze w Niemczech, to jest dobrze w Polsce.
Trzeba pamiętać o tym, że 54% produkcja, jakby eksport wartości dodanej z naszego przemysłu, z naszych usług odpowiada 54% PKB. W związku z tym związek z popytem na rynkach, i to głównie europejskich, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Zachodniej, bo tu mamy koncentrację tak naprawdę eksportu, bardzo silnie będzie wpływać na naszą gospodarkę, no bo to nie ma co się oszukiwać. Te opowieści o tym, że nasza gospodarka jest napędzana głównie popytem wewnętrznym, prawda, związanym z 500+, owszem, do pewnego stopnia są prawdziwe, ale nie do końca. Naprawdę nasza gospodarka potrafiła z 34%, tak dojść do 54 i za chwilę będzie to jeszcze większy udział eksportu w tworzeniu PKB i te powiązania, nawet jeśli nie globalne, to przynajmniej regionalne są bardzo silne. I rzeczywiście, no jeżeli większość eksportu to są Niemcy, prawda, Niemcy, Francja, być może tutaj jeszcze są duże możliwości, jeśli chodzi o Włochy, Hiszpanię, no ale to są gospodarki, które właśnie, po których właśnie spodziewamy się niestety problemów.
Największego spowolnienia.
Gdzie właśnie niestety raczej tego wzrostu byśmy nie oczekiwali, no to odpowiedzi są dość oczywiste.
A gdzie jeszcze te ryzyka mogą się czaić? Bo tutaj już wymieniliśmy
podstawy gospodarki. No to jest zawsze problem. To jest kwestia fiskalizmu, to jest kwestia tego, czy to jest kwestia rzeczywiście też pewnej tej nadpłynności, o której mówiliśmy w niektórych branżach, więc myślę, że no też najbliższe 2 lata to jest znowu otwarcie tej nowej perspektywy budżetowej unijnej. W związku z tym raczej należy się spodziewać wzrostu inwestycji. Wzrost inwestycji generalnie raczej nam się kojarzy ze wzrostem PKB niż spadkiem.
To, czego ja bym się obawiał globalnie, to jednak wojny handlowe. Mi się nie podoba to, co robi Trump w handlu międzynarodowym. To się wydaje, niby małe cła tutaj, niby tu, niby tylko aluminium, ale to może wywołać taką lawinę różnych reakcji i ten protekcjonizm w takim trumpowskim wydaniu akurat dla Polski może być bardzo szkodliwy.
No to jest tak, to jest rzeczywiście coś, czego efekty trudno przewidzieć.
I więcej niestety już na ten temat nie porozmawiamy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Iwona Wysocka. Bardzo Państwu dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.